On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Powieści tej nakłoń ucha, ludu wierny mój, a posłuchaj i miej wiecznie przed oczami, kimżeś między narodami. Patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna, tam to była twoja ojczyzna, gdzie przodkowie twoi śmiali, z Rzymianami się ścierali, na pajżach Dunaj przebyli, tam o złotą wolność walczyli, a Rzymianom dawszy baty, wędrowali za Karpaty. Tutaj wtedy w lasach głębokich żyły tylko gryfy i smoki. Krwawym wzrokiem wkoło toczył człowiek z jaszczurczymi oczy. Zatem przodek twój złożył zbroję, skoro ujrzał dziedzictwo swoje. I szczęśliwy już Sarmata szable z pługiem chętnie zbratał. Zaraz potem ochotnie zniża kark swój hardy przed znakiem krzyża. W czym wiadomość jest doniosła, że kobieta krzyż przyniosła. Potem przyszedł ów wiek żelazny, kiedy liczne odparł najazdy. Minął wiek karmazynowy, kiedy wzięto go w okowy, a pobuntowana w okowach rozbiegła się dziatwa lechowa. Resztę krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem. Ale jeszcze nie jest pobity świetny okręt Rzeczpospolitej. Czasem we śnie widzę nagle, jak rozwija świetne żagle. Hardym dziobem fale rozpruwa, liczna bitna załoga czuwa. Złoty sztandar podniesiony, aż ociera mu łzę wzruszony. Republiko, gdzie się zataczasz, w jakie obce porty znów zbaczasz, a z ojczystej twojej strony czyj dom będzie uczyniony? Ja się zowę rzeką podziemną, Bóg jest ze mną, orzeł nade mną, choć się skryję, to wypłynę, a bądź pewien, że nie zginę.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak obiecałem w zeszłym miesiącu, dziś przyjrzymy się pojęciu sarmatyzm. Będziemy rozmawiać o sarmatach, kto to był, czym się ci ludzie zajmowali. Chciałbym tą audycję, jakby powiedzieć, wpleść w te obchody 1050-lecia chrztu Polski. W zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o Słowianach, o tym, jaką mieli kulturę, jaką mieli religię, jak ich wierzenia ochrzczone miały wpływ na to, co my dzisiaj myślimy, mimo że minęło tak dużo czasu, 1050 lat, to jednak gdzieś pewne rzeczy w nas się odzywają z tej kultury słowiańskiej. Natomiast dziś chciałbym pokazać, jak ta słowiańska kultura ochrzczona osiągnęła swoje apogeum myśli chrześcijańskiej, myśli politycznej, myśli społecznej właśnie w sarmatyzmie. I tu na początku może pewne zdziwienie wśród niektórych, bo sarmatyzm ogólnie kojarzy nam się źle. To jest niestety, ja będę to powtarzał kilka razy, pokutuje w nas nasze wykształcenie. Otóż sarmatyzm najczęściej na historii, ale też języku polskim, przedstawiany jest w sposób negatywny. Otóż mówi się nam, używa się takich strasznych skrótów, że pewne wydarzenia, zmiany polityczne, pewna mentalność szlachty w XV wieku doprowadziła do upadku państwa w wieku XVIII, dlatego też trzeba to odrzucić, w czambuł powiedzieć, że było złe, odciąć się od tego i najlepiej gdyby tej idei sarmatyzmu, gdyby tych ludzi po prostu nie było. W ogóle nazwa sarmatyzm nie powstała w wieku XV, mimo że opisuje zespół cech sztuki, polityki czy myśli religijnej, która funkcjonowała od XV do XVIII wieku, to sama nazwa powstała właśnie w czasach stanisławowskich, czyli w wieku XVIII, zaraz przed rozbiorami Polski. Została wymyślona przez reformatorów państwa polskiego, tych spośród szlachty, która chciała coś zmienić w państwie. Widziała, że ustrój idzie po prostu ku upadkowi, a nie mogła się przebić przez zaściankowość niektórych z grona szlacheckiego i nie mogła się przebić przez brak chęci właśnie do jakichkolwiek zmian, która była spowodowana pewną pychą, bo szlachta w XVIII wieku rzeczywiście była pyszna, uważała, że wszystko jest w porządku, nie patrzyła na rzeczywistość, na to, że państwo polskie chyli się ku upadkowi, tylko patrzyła na swój własny interes. I te, jakby powiedzieć, negatywne cechy zostały nazwane sarmatyzmem. Od razu ta nazwa miała negatywny wydźwięk. Natomiast dziś z punktu widzenia już historii XXI wieku, sarmatyzm to właśnie ta myśl Polski od XV do XVIII wieku, która przeżywała różnego rodzaju wzloty i upadki. Proszę Państwa, specjalne państwo na świecie, Rzeczpospolita obojga narodu. Najpierw korona, potem Litwa, potem to się połączyło, wiemy, w Unii Lubelskiej, w jedno państwo. Państwo inne niż wszystkie. Państwo, w którym najwięcej procent obywateli posiadało prawo wyborcze. No, to było około 6,5%. Mówiono kiedyś, że to było około 10-12%, jednakże najnowsze badania wykazują, że jednak jest to przesadne. I tak jak mówię, szlachta to gdzieś w granicach 6,5% obywateli. To byli ci ludzie, którzy na skutek pewnych układów między swoim stanem, czyli stanem szlacheckim, a władcą z nadania boskiego, uzyskali prawa do decydowania o państwie, które było ich. Proszę Państwa, to akurat nie jest nic dziwnego. W każdym państwie europejskim dochodziło do takich układów między tymi, którzy mieli władzę z nadania boskiego, czyli między królem, cesarzem, czy jakby tam go nazwać, a jego poddanymi. Przecież na przykład Wielka Karta Praw, angielska Wielka Karta Praw, która funkcjonuje do dzisiaj, to jest jeden z najstarszych dokumentów, bo w Wielkiej Brytanii nie ma przerwy w nadawaniu praw, więc te wszystkie prawa średniowieczne jeszcze funkcjonują. One są w zasadzie rzecz biorąc tak samo ważne jak późniejsze, tam nie ma konstytucji, to wszystko jest oparte na takim rozwoju, dlatego to państwo tak dobrze funkcjonuje. To Wielka Karta Praw to był pewien układ między Janem bez ziemi, tym złym Janem z historii o Robin Hoodzie, a szlachtą, która legitymizowała jego władzę. On oddał im pewne swoje, można powiedzieć, z boskiego nadania przywileje, tak? I oddał je szlachcie. Takich układów w Europie było pełno. Gdy władca chciał zrobić coś dziwnego, można powiedzieć, musiał iść na pewien układ. I w Polsce bardzo mocno te układy zaczęły się za czasów andegaweńskich. Ludwik Andegaweński miał problem. Nie miał syna. No to jest ogólnie rzecz biorąc problem zawsze dla władcy. Nie miał syna, który mógłby po nim wziąć tron. Chciał jednak, żeby ta jego linia w Polsce rządziła dalej. Dlatego też postanowił, wymyślił sobie taki koncept, aby to jego córka została królem. Kobieta królem. Szok dla całej Europy. Później ten sam, można powiedzieć, system, czyli kobieta król, to tylko, proszę Państwa, Anglia. We Francji nie ma mowy. W Hiszpanii nawet nie ma mowy. Przecież układ między Kastylią a Aragonią, który, że tak powiem, doprowadził do powstania Hiszpanii, takie jak znamy, polegał na tym właśnie, że Izabela miała być królem z kastylijska, ale wszyscy się na to nie godzili, dlatego musiała sobie wziąć męża z Aragonii i powstało jedno wielkie państwo. Ona formalnie była królem, ale nikt tej władzy królewskiej jej nie uznawał, tak? I dzięki temu powstała Wielka Hiszpania. Tutaj mamy sytuację, gdzie Jadwiga jest królem i to przez kilka lat jest królem samodzielnym, na takiej zasadzie, że nie ma męża. Żeby coś takiego przeszło, król musiał coś dać tym, którym rządzi. Zaczęła się ta era tych przywilei. Państwo może pamiętacie to z lekcji historii. Te przywileje wszystkie, ja to musiałem wykuć na pamięć, przyznam szczerze, że wtedy znienawidziłem historię po raz pierwszy. Na szczęście mi szybko przeszło, bo uważam, że to jest oczywiście bez sensu. Natomiast może Państwo pamiętacie, może nie. Te przywileje doprowadzały do tego, że stan szlachecki stawał się o wiele bardziej uprzywilejowany niż wszyscy jego, i tu użyję słowa, przeciwnicy polityczni w kraju. Bo szlachta to była jedna z grup społecznych. Byli chłopi, byli mieszczanie. W Polsce funkcjonowała jeszcze taka grupa społeczna. To byli sołtysi, którzy nie byli szlachtą, ale dostawali ziemię, mieli chłopów. Ci chłopi na nich robili. Więc na przykład za czasów takiego Kazimierza Wielkiego, jak trzeba było stanąć do wojny, to przyjeżdżał szlachcic z orszakiem i sołtys z orszakiem. I często te orszaki były na równi, że tak powiem, wyposażone, bo taki sołtys, który nie był z szlacheckiego pochodzenia, ale jednak miał pieniądze, ziemię, konia i miał obowiązek stawać do walki, wyrastał powoli na równego szlachcicowi. To się szlachcie nie podobało. Dlatego jedną z pierwszych rzeczy było to, żeby tych sołtysów wyrugować z tej ziemi. Może Państwo pamiętacie taki przywilej o wykupie gnuśnych sołectw, tak? Czyli szlachcic zgłaszał, że sołtys jest gnuśny i ta wieś źle funkcjonuje i mógł wykupić to jego sołectwo. W pewnym momencie wszyscy sołtysi zaczęli być gnuśni i szlachta szybko pozbyła się tych przeciwników politycznych, którzy im tam rośli i zaczęli pokazywać, że oni to są równi stanowi szlacheckiemu. Również takie przywileje, jak na przykład możliwość zakupu ziemi, czy też te 2 grosze od łama, o których wszyscy wiedzą, że był przywilej, gdzie szlachcic tylko płacił 2 grosze podatku dla korony. I w ten sposób szlachta zaczęła budować swoją tożsamość. W tym wieku XV bardzo popularne było takie antyczne spojrzenie na świat, gdzie szukano w antycznym świecie swoich korzeni. I oczywiście taka na przykład Francja, to tam pełno tych dróg rzymskich, mostów rzymskich i porzymskich różnego rodzaju zabytków, dlatego tam na przykład rodziło się to, że no oni są oczywiście kulturą romańską, prawda, pewnym zespoleniem Franków z Rzymianami, to są takie cesarskie prawie, bym powiedział, korzenie. Przecież cesarstwo rzymskie też, oczywiście do Rzymian, cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego oczywiście, gdzie to Germanie, którzy się dali ochrzcić i ucywilizować. Oni też oczywiście do tego, tak, że to jest cesarstwo rzymskie, że to ten starożytny Rzym. No tutaj na wschodzie był problem, bo tu Rzymianie w zasadzie nie docierali, poza jakimiś jednolitymi kupcami, ale gdyby się spojrzało na stare mapy świata, te antyczne, to Europa Wschodnia była podzielona na Germanię i Sarmację. No Germania to wiadomo nie my, ale kim byli ci Sarmaci? Sarmaci to był lud, który przybył do Europy, to byli świetni wojownicy konni, którzy często wojowali z Rzymianami i tym Rzymianom dawali baty. Jak tutaj usłyszeliśmy w pieśni, którą na początku Państwu włączyliśmy. Dawali baty, dlatego też Rzymianie pisali o nich, bo Rzymianie mieli taki zwyczaj, że jak kogoś pokonywali, to starali się o nich nie pamiętać, ale jak ktoś ich pokonał, to mieli do niego szacunek. Dlatego też o tych Sarmatach wiemy, że często właśnie bili się tam nad Dunajem z Rzymianami. Rzymianie się ogólnie rzecz biorąc bali Sarmatów. To były bardzo dobre jednostki wojskowe, konni wojownicy. I, że tak powiem, szlachta polska miała przeświadczenie, i to przeświadczenie już od Długosza, czyli od średniowiecza, że Sarmaci przybyli na terytorium Polski, podbili ludność słowiańską i zostali szlachtą. Ile w tym prawdy? No to tutaj można się tutaj, jakby powiedzieć, dyskutować, bo na przykład XIX-wieczni historycy twierdzili, że to jest na 100% prawda. Dzisiejsi historycy twierdzą, że to nie jest prawda, a ja uważam, że gdzieś prawda jest po drodze. Znaczy, że to przeświadczenie, które już Długosz miał, tak, już Długosz miał, a Długosz to jednak nie jest kadłubek, który część historii sobie wymyślił, tylko to jest taki facet, który stara się dość porządnie opisać historię. Dzisiaj historycy twierdzą, że on miał błędne dane, że uczciwie pisał, ale miał błędne dane, ale z drugiej strony może miał jakieś dane, może miał jakieś kroniki, jakieś księgi, o których my po prostu nie wiemy, bo zaginęły w mrokach historii, dlatego też może wiedział coś więcej od nas. I szlachta twierdziła, że oni są właśnie potomkami tego ludu, który bił Rzymian, który był ludem bitnym, wolnym, konnym. Przecież każdy szlachcic rodzi się w siodle, szlachcic, który nie umiał jeździć konno, to żaden szlachcic, tak? To w ogóle był wstyd i poruta, jak szlachcic nie umiał jeździć konno. A chłopi, chamy tak zwane, no to ci Słowianie, co się dali podbić, tak? Którzy no tam żyli sobie, przyjechali lepsi, podbili ich i tyle. I w ten sposób ukształtowało się taka mentalność, że szlachta pochodzi od prostu od innego, jakby powiedzieć, rodu niż chłopi. Jest tutaj pewne rozdzielenie i szlachta polska, to zaraz będę mówił, staje się powoli wybrana przez Boga, aby w historii świata być narodem specjalnym ze specjalną misją. Ten Sarmata, ten szlachcic Sarmata. Przede wszystkim Sarmaty opiera się na kilku takich podstawowych założeniach, które każdy szlachcic miał gdzieś wkodowane w serce, bo mu o tym ojciec powiedział, a ojcu powiedział o tym dziadek. I powiedział mu to ksiądz w kościele. I jak był na sejmików, to wszyscy mu tak mówili, że tak jest, więc nie dał sobie wmówić, że jest inaczej. Po pierwsze, Sarmata to człowiek wolny. Wolność, proszę państwa. Wespazjan Kochowski, o którym będę jeszcze mówił, napisał, że wolność jako najwyższy dar Boga Bóg daje temu, komu uzna, że warto. A Polacy mają wolność. Polacy, czyli oczywiście szlachta polska. Nie tak jak na przykład szlachta francuska, czy też szlachta cesarstwa, gdzie pod butem tego władcy, który z nadania boskiego jest, oni tam no, bez zgody króla nic nie mogą zrobić. Nie. W Polsce jest złota wolność. I nam się to już kojarzy źle. O, złota wolność, liberum veto. Wszystkie próby ratowania Polski w XVIII wieku upadły przez te głupie myślenie o złotej wolności. Tralala, tralala. Tak się mówi w podręcznikach historii. Do dzisiaj ja nie mogę tego znieść po prostu. Przepraszam, tutaj trochę emocji z mojej strony. Proszę Państwa, złota wolność początek bierze w końcu XV wieku. W tym właśnie, że król, i tu będę mówił nie po kolei o wszystkich królach, który się czego zrzekał, dobrze? Bo to byłby nudny wykład historii. Powiedzmy sobie, że król, jeden z stanów sejmujących, bo powiem, sejm składał się z trzech stanów, tak? Nie z chłopów, mieszczan i szlachty, tak jak się to często mówi i wszyscy o tym wiedzą, że to były te trzy stany, tak? Bo tak było we Francji. Nie. W Polsce były trzy stany sejmujące. Król, senat i izba poselska, czyli właśnie szlachta. I ten król zrzeka się powoli swoich praw. I między innymi, proszę zobaczyć, geniusz tego wszystkiego. I tutaj już zmieniamy trochę narrację. Szlachcic jest człowiekiem wolnym. Nie płaci podatków, które mu narzuca król. Ktoś powie, kiepsko, król to dobrze myśli o swoim kraju, przecież to jego ziemia, chce, żeby to oddane było jego synowi, prawda? I to ma jakoś funkcjonować. No potrzebuje pieniędzy. Ale jakoś, proszę Państwa, te pieniądze się znajdują. Zaraz będę o tym mówił. Dalej, wolność szlachecka. Szlachtę nie wolno sadzić do więzienia bez wyroku sądu. Nie wolno mu odebrać majątku bez wyroku sądu. Co się dzieje we Francji w tym czasie? Król się wkurzy, mówi, żeby tego tam wsadzić do więzienia, to go wsadzają, żeby mu zabrać ziemię, to mu zabierają. W tym czasie, później jeszcze. Weźmy sobie czasy Ludwika XIV. Był taki wielki dowódca Kondeusz. Facet miał po prostu, genialny był. Genialny, no genialny taktyk. Oczywiście były bitwy, które przegrał, bo to każdy genialny taktyk musi przegrać przynajmniej kilka bitw w życiu, ale był genialny. Ale jak się król na niego wkurzył, to on wrócił do domu, zapadł się w sobie, siedział i można powiedzieć płakał. Nie mógł nic zrobić. Nic. Nie było na niego miejsca w wojsku, nie było na niego miejsca na dworze, nie miał przez to pieniędzy. Ziemia, którą miał, to mu tam dawała oczywiście możliwość na życie na jakimś poziomie, ale przestał być w ogóle kimkolwiek. A potem znowu Francja zaczyna dostawać baty od swoich wrogów, to król przyjeżdża do niego, żeby Kondeusz go przeprosił. Niech Państwo zobaczą ten idiotyzm, tak? Bo to królowi zależało, żeby Kondeusz wrócił na dwór. Więc jedzie do niego, żeby go przeprosił i on go łaskawie przyjmuje z powrotem na dwór, żeby ten ratował Francję, tak? Od decyzji jednego faceta zależy wszystko. W Polsce tak nie było. W Polsce mamy wolność. Jeżeli król chciałby jakiegoś szlachcica pozbawić tytułu, to mu może skoczyć. Nie ma możliwości. Może go pozwać do sądu. Oczywiście, jeżeli sąd uzna, że jest winny, jak najbardziej. Ścięcie też funkcjonowało. Wprawdzie za bardzo takie wielkie przestępstwa, jak na przykład morderstwo, tak? Wtedy szlachcic był ścinany, rzadko był ścinany, ale mógł być na przykład wychłostany, albo siedział w wieży, albo musiał zapłacić za jakieś tam przewinienia. Zdrada stanu oczywiście była sądzona i też była za to śmierć. Obraza króla była sądzona, ale zawsze to był sąd, a nie decyzja, która powstaje w myśli jednego człowieka w ciągu chwili, na przykład ma zły humor, bo mu żona powiedziała, że brzydko wygląda. Sąd. Już widzimy, że to dzisiaj nam się wydaje logiczne, że ci, którzy doszli do tego w XV wieku w Polsce, nie byli tacy głupi. Kolejna sprawa. Tak jak mówiłem przed chwilą, sarmata to też ziemianin. On żyje z ziemi. Żyje z pracy. Oczywiście nie swojej, tylko chłopów, to wiadomo, ale tutaj pod tym względem nie byliśmy jakimś ewenementem w skali światowej. Wszędzie to tak wyglądało, że chłopi musieli, jakby powiedzieć, oddawać coś za ziemię, która nie była ich, bo pan im dawał ziemię, więc oni tam sobie mogli funkcjonować na tej ziemi, ale w zamian za coś. No i teraz mamy, że w cesarstwie najczęściej były to pieniądze. Chłop sobie zarobił, sprzedał, część musiał oddać. Oddawał na przykład za tego, ile miał ziemi, albo ile miał kominów, i tak dalej, i tak dalej. W Polsce funkcjonowało to trochę inaczej. Chłop miał oddawać przede wszystkim pańszczyznę, czyli miał iść na pole szlachcica, pana, i tam robić na tym polu. I oczywiście wszyscy mówią, a potem 10 dni musiał robić w tygodniu, ha, 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 ha. 10 dni w tygodniu, były takie momenty, ale to oczywiście nie robił 10 dni w tygodniu, tylko to było ustalone na rok. Chodziło o to, żeby w żniwa po prostu był cały czas na żniwach u właśnie pana, a nie u siebie. Ale to też w wieku XVIII, w wieku XV, w wieku XVI, ta pańszczyzna to były 2-3 dni. 2-3 dni w ciągu tygodnia. On robił, chłop robił, przychodził z koniem, przychodził z pługiem, ze wszystkimi rzeczami, ale na jego polu robili jego synowie. Po to się ma synów. On stawał sam, mógł wziąć syna do pracy. Ale jak miał 5 synów, to 4 robiło na jego polu. I to jakoś kulało. Polski chłop był jednym z najbogatszych chłopów w Europie w XV wieku. Oczywiście cały czas był biedny. ale bida w cesarstwie była większa. Proszę Państwa, nie ma powstań chłopskich w XV i XVI wieku w Polsce. Chłopi nie biorą kos, żeby pozabijać swoich panów. A w cesarstwie to tak przynajmniej co pokolenie jedno powstanie chłopskie. Oni tam nie mieli tych pieniędzy, żeby płacić te daniny. Przychodził taki, który te daniny chciał od niego, a on nie miał. A w Polsce po prostu szedł do roboty. Jeden dzień, czy tam dwa, czy trzy, szedł na pole pana, nieurodzaj, no to on ma nieurodzaj, pan ma nieurodzaj, tak? A jak jest urodzaj, to on ma urodzaj i pan ma urodzaj. Wszyscy są zadowoleni. I folwark funkcjonuje bardzo dobrze, a potem ludzie mówią, ale no potem, te 10 dni, brak jakichś reform i tak dalej. Oczywiście. Ale w XVI wieku przez Polskę przeszła apokalipsa w postaci najazdu szwedzkiego. Ja wiem, że wszystkim się wydaje, że II wojna światowa była apokalipsą. Zniszczenia tragiczne, spójrzmy na Warszawę. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, ale z wyliczeń wynika, że wojna ze Szwecją to była identyczna apokalipsa. Państwo polskie zostało zniszczone, zniszczone, a Szwedzi niszczyli wszystko. Szwedzi zimą potrafili niszczyć, nie wiem, stawy, gdzie raki hodowano. Zasypywali je, nie wiadomo dlaczego, po prostu to robili. Niszczyli wszystko. 100 lat po wojnie ze Szwecją mamy wspomnienia na przykład pisane przez szlachtę, że och, jak mówił ojciec przed Szwedem, to było dobrze. Tak? A potem było źle. 100 lat oni nie mogli się odbudować. Gospodarka nie mogła się odbudować prawie 100 lat po wojnie ze Szwecją. Dlatego szlachta, nie wiedząc co robić, kazała tym chłopom pracować więcej, 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 żeby odbudować. Jeszcze w tym momencie się zbiegło z to, że rynek zbożowy przeżywał kryzys, bo w pewnym momencie przeżywał, te ceny spadły. Więc oni produkowali, ale pieniędzy było coraz mniej. Nie potrafili tego zrozumieć. Nie potrafili tego zrozumieć, bo też nie mieli pewnych instrumentów, które my dzisiaj mamy. My rozumiemy troszeczkę ekonomię lepiej. Ale wtedy to nie było opisane. To wszystko było, przepraszam za słowo, na czuja. No to im nie wychodziło trochę. Nie potrafili tego zrozumieć. Ale nie tylko oni, bo w ten sam sposób kryzys był w Anglii, w ten sam sposób kryzys był we Francji, był w cesarstwie. Szlachta nie potrafiła czegoś zrozumieć. Przecież wielki kryzys w Hiszpanii polegający na tym, że sobie sprowadzili tyle złota z Ameryki Południowej, że to złoto przestało mieć jakąkolwiek wartość i wielkie, cudowne państwo upadło. I cała gospodarka upadła i oni też nie wiedzieli dlaczego. Po prostu było i przestało być. Nie byliśmy pod tym względem jacyś głupi. Nasz system nie był głupi. Nasz system był taki, że w XV wieku wszyscy byli zadowoleni. Łącznie z chłopami, którzy nie mieli żadnych praw. Nie mogli nawet opuszczać ziemi. No dlaczego oni nie mogli opuszczać tej ziemi? To też takie coś. O, nie mogli opuszczać jakieś niewolnictwo. Bo ziemi w Polsce było zawsze w brud, a problemem było to, że nie miał kto na niej robić. Więc jak mamy chłopa, to on robi na mojej ziemi, ale on chce mi uciec z tej wioski. No bo mu coś tam nie pasuje. Chce sobie iść do innej. No to nie może iść do innej, bo to tak by mi dzisiaj traktor wyjechał z zagrody i pojechał robić na polu sąsiada, no. No traktor sam nie pojedzie, ale to mniej więcej w ten sposób rozumowała szlachta. Nie ma co jej się dziwić. Kim jest dalej sarmata? Sarmata to też obywatel. No i tu dochodzimy do tych podatków. I tu dochodzimy do tych sejmów. Podstawą przeświadczenia, że sarmata jest obywatelem, było to, że Rzeczpospolita to jest własność wszystkich ludzi w Polsce. Ludzi w sensie, jak będę to mówił do końca, już nie będę tłumaczył, zawsze chodzi mi o szlachtę. Jest to własność. Moje. Ja mam o to dbać. To mi daje korzyść, ale też muszę tego bronić. Mówi się, te 2 grosze od łana, skarb korony był ciągle pusty. No był pusty, ale proszę zwrócić uwagę, że na każdą w zasadzie wojnę były pieniądze. Jak to się działo? Ano, szlachcic był patriotą. I proszę mi uwierzyć, albo nie, ale to już do państwa należy, że taki szlachcic w Wielkopolsce, w kraju mlekiem i miodem płynącym, bo Wielkopolska poza wojną ze Szwecją, która była tragiczna, jak powiedziałem, i zniszczyła wiele rzeczy, wcześniej miała jakieś małe wojny z Gdańskiem, z Brandenburgią, to od XV wieku jest taka kraina szczęśliwości. Tam naprawdę mało się co dzieje, jeżeli chodzi o kwestie militarne. To proszę mi powiedzieć, co taki człowiek w Poznaniu ma za biznes, żeby zrzucać się na wojnę, która jest pod Kijowem? Albo na przykład na wojnę, która się dzieje w województwie połockim. Gdzie Rzym, gdzie Krym? To jest tak daleko, że no nawet jak ten Połock upadnie, to do nas przyjdą za 3 lata. Jak się rozpędzą. A jak się nie rozpędzą, to nie przyjdą nigdy. Ale taki szlachcic daje na tą wojnę. On ma takie przeświadczenie patriotyczne, że gdy da pieniądze na wojnę, która się dzieje w Kijowie, która się dzieje w województwie, nie wiem, smoleńskim, tak? To tam broni się też jego biznes. Bo jeżeli ten wróg przyjdzie za te 2 lata, to ja już sam nie wstanę do walki. Już będzie po wszystkim. Ale jeżeli zapłacę za to, żeby tam była ta wojna obronna, to ja będę miał spokój. I dlatego szlachta zrzuca się na wojny obronne. I to jest też bardzo ważna rzecz. Szlachcic jest pacyfistą. To się może nam wydawać dziwne, ale tak było. Pokój był dla nich stanem normalnym. W Europie Zachodniej mówiono, że pokój to jest stan między wojnami. Jest wojna, to jest stan normalny, a pokój to jest taki stan między wojnami. Szlachta polska tak nie myślała. Pokój był stanem normalnym. Wojna była zaburzeniem tego stanu. Wojnę trzeba było zakończyć jak najszybciej. Od Kazimierza Wielkiego zmuszano króla, a później zmuszano tych możnowładców żyjących na granicach, aby inwestowali w budowę i w utrzymanie twierdz, które miały bronić granic Rzeczpospolitej. Jak wróg przeszedł przez granicę, to trzeba było zwołać pospolite ruszenie, ale także wojsko regularne, zapłacić i się bronić. Ale jak któryś król wpadał na pomysł, żeby mieszać się w konflikt gdzieś za granicami, to już szlachcic nie chciał płacić. Bo po co? Nawet jeżeli ten król miał jakieś, na przykład królowie z linii szwedzkiej, no mieli prawa tam do ziemi, na przykład w Inflantach, czy tam w Estonii, czy tam w ogóle w Szwecji. Ale szlachtę polską to nie interesowało. I wszystkie te konflikty poza granicami to był zawsze problem. Nawet Batory, jak chciał odbijać, i zresztą odbijał, ziemię, które Polska wcześniej straciła, to szlachta polska mówiła mu, dobra, to już straciliśmy tę ziemię, już nie róbmy problemu. Trzeba było je bronić. Jak jej nie obroniliśmy, stało się. W ten sposób myślał szlachcic. Stan obecny trzeba bronić, ale nie róbmy wojen. Po co nam to? Po co nam to? Proszę zobaczyć, ile wojen w Europie było tylko dlatego, że jakiemuś królowi się wydawało, że ma prawa do kawałka ziemi, która znajduje się akurat u jego sąsiada. I to jest jego ziemia, bo, nie wiem, mieli wspólnego dziadka i to ma być u niego. I całe narody się przez to biły. Przecież tutaj nie mówię o jakichś rzeczach abstrakcyjnych. No przecież wszystkie wojny, na przykład w Cesarstwie Rzymskim, no przecież tego było mnóstwo. No Cesarstwo Narodu Niemieckiego to były małe państewko. One ciągle są pokłócone i ciągle prowadzą między sobą wojny. U nas tego nie ma. Nie ma. Co dla nas dzisiaj jest bliższe? Przeświadczenie, że trzeba dbać o pokój, czy przeświadczenie, że trzeba prowadzić wojny? Raczej to pierwsze przeświadczenie. Więc szlachcic robił wszystko, żeby do tych wojen nie doprowadzać, ale robił też wszystko, że jak wojna wybucha, to się zrzucał na te wojny. Podatki zawsze były na wojnę. Sejm ustalał podatki. I to jest bardzo ważne. Król nie mógł sobie po prostu ustalić podatków. Gdyby król ustalał podatki, to tak, najpierw zbiera kasę, a potem idzie na jakąś wojnę. W różnych celach. Tymczasem tak nie było. Tymczasem to szlachta ustalała podatki na wojnę. I to też jest niezwykle ważne. Czyli szlachcic brał, jakby powiedzieć, w myśl obowiązku w stosunku do ojczyzny. Wiedział, że musi się na tą ojczyznę zrzucać. I to robił. Naprawdę wiele urzędów, które z króla, z rozdawaniu takiego królewskiego przeszły na szlachtę, jak na przykład urząd starosty, czy też na przykład najważniejszy urząd, hetmana. No, hetman to była w ogóle potęga. Być hetmanem to zaczął mieć największą władzę w Polsce. Chyba Jan Kazimierz powiedział, że gdyby wiedział, czy warto być królem, czy hetmanem, zostałby hetmanem Rzeczpospolitej, bo miałby o wiele większą władzę. Hetman na tym nic nie zarabiał. On miał władzę, on mógł prowadzić politykę zagraniczną, on był takim ministrem wojny, dowodził wojskami, mógł je zbierać, mógł na przykład w czasie Sejmu wnioskować o podatki na wojsko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale on nie dostał za to kasy. On musiał mieć własne pieniądze. I tu jest kolejna rzecz, o której warto powiedzieć. W Rzeczpospolitej sarmata to jest osoba zaradna. To jest ta osoba, zwłaszcza w XV i XVI wieku, która sobie radzi i dzięki temu, że ma pieniądze, może być niezależna. Niezależna. Nie musi być na garnuszku króla. Tak jak mówiłem o tym Kondeuszu we Francji. Niestety to rzeczywiście się wypaczyło i ponieważ szlachta była niezależna i nikt nie mógł jej kontrolować, to zewnętrzne państwa, tu w szczególności Rosja i Prusy, zaczęły płacić po prostu szlachcie, by ta głosowała w taki, a nie inny sposób. I tu był rzeczywiście powód tego, że Polska w XVIII wieku upadła. Ale to jest, tak jak mówię, już sytuacja za czasów saskich. Wcześniej to były tylko jednostki. To była jakaś nawet szlachta, która dyskutowała z królami, na przykład francuskimi, kogo osadzić na tronie. Oni w tym widzieli własny biznes i myśleli o dobru Rzeczpospolitej w czasie wolnej elekcji, czyli w tym niezwykłych wyborach, gdzie szlachta sobie wybiera króla, który musi podpisać pewne deklaracje, że to prawo będzie przestrzegał. Artykuły henrykowskie, tak zwanej pakta konwenta, czyli to, co sam obiecał. Daje mu się pismo, tak jakby dzisiaj, nie wiem, dać jakąś ustawę zasadniczą i on się podpisuje pod tą ustawą, że on będzie przestrzegał tego prawa. W przeciwnym razie można wymierzyć mu sprawiedliwość. Gdzie państwo macie taki system w tym czasie? Gdzie król jest obywatelem, który też musi przestrzegać prawa. To się powoli buduje oczywiście w kraju angielskim. Dzisiaj mamy w Wielkiej Brytanii, bo wcześniej to była Anglia, dzisiaj mamy w Wielkiej Brytanii system taki, że rzeczywiście władza monarsza, dziedziczna, no jest jakby powiedzieć pod prawem. No, władca nie może prawa łamać, tak? Już w tym momencie tylko ludzkiego, bo jeszcze 100 lat temu, boskiego. Bo przecież był jeden król, który miał zostać królem, ale ponieważ wziął sobie rozwódkę za żonę, to arcybiskup Canterbury powiedział, że absolutnie nie i królem został jego brat. Prawda? Więc nawet prawa boskiego nie mógł łamać. Natomiast u nas to zaczyna funkcjonować w XV wieku. No niech państwo zobaczą XX a XV wiek. To jednak wpadliśmy na pewne rzeczy trochę szybciej. Kolejna rzecz, rycerstwo. Sarmata miał być rycerzem. Miał być tym, który jest gotowy stanąć w obronie swojego narodu. W wieku XV i XVI Polska prowadzi wojnę, w których jest stroną najczęściej zwycięską. Otóż prowadzimy wojnę częściej na jednym froncie, udaje nam się mobilizować te siły, obronić swoje terytoria. Czasami nie, jak w przypadku pewnych wojen z Moskwą, tam powoli tracimy te ziemie. Jednakże jest to w miarę czas taki spokojny. Natomiast wiek XVII to jest apokalipsa. XVII wiek, gdzie prowadzimy wojnę z Turcją, z Szwecją, z Rosją. Te wojny prowadzimy na wielu frontach. Mamy powstania kozackie, które też z przyczyn błędów pewnych politycznych wybuchły. Doprowadzają do tego, że Polak trochę zmienia swoje przeświadczenie o tym pacyfizmie. Zaczyna myśleć o sobie jako o takim wojowniku, który broni cywilizacji. Mówi się o przedmurzu chrześcijaństwa. Otóż wszyscy ci wrogowie nie byli katolikami. Szwedzi, protestanci, zresztą w małym dość oddziale, ale rzucili się na Częstochowę. Moskwa, prawosławni, przecież schizmatycy, no i Turcy, czyli islamiści. Tak? Proszę zwrócić uwagę, przeświadczenie o tym, że my jako katolicy bronimy Europy, jest do dzisiaj u nas gdzieś wewnętrznie wbudowane. Zresztą II wojna światowa też bronimy przed, czy ten wojna XX wieku, bronimy przed czerwoną hołotą, tak? Czyli przed bolszewikami. To znów nie ta cywilizacja, która chce nas zdobyć, która zdobyć chce Europę, a my stoimy na straży, bronimy tej cywilizacji. XVII wiek to pewna zmiana. To pewna zmiana, która doprowadziła do tego, że Polak rzeczywiście zaczyna myśleć troszeczkę inaczej o sobie. Zaczyna myśleć po pierwsze pysznie o sobie, ponieważ widzi, że te wojny, mimo że są tragiczne, jakoś tam wygrywa, jakoś udaje mu się tą sytuację opanować. Ma przeświadczenie, że jest kimś ważnym, tak? W oczach Boga wybranym, który będzie, jak mu błogosławił, jak Machabejczykom. Księga Machabejska bardzo popularna w tym czasie, tak? Proszę państwa, proszę sobie przeczytać Księgę Machabejską. To jest księga wielkiej wojny, tak? Machabejczycy bili się z Rzymianami o wolność Izraela. No, my jesteśmy tymi Machabejczykami. Bronimy się o wolność Europy, o katolickość Europy. Ale niestety te wojny doprowadziły do upadku gospodarczego, o którym mówiłem przed chwilą. Szlachta się zubożała i w takiej sytuacji przestała zajmować się polityką. I gdy doszło do tego, że Sasi zostali na tronie polskim osadzeni, było to takie przysłowie, za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. To wszyscy mówili, o, to takie, właśnie, żarłok, pijok. Nie, proszę państwa, to znaczyło, za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa, w końcu nie ma wojny. W końcu jest spokój, można iść do dworu i się napić, można zjeść. Niestety takie myślenie powoduje, że ludzie przestają myśleć logicznie, przestają myśleć z perspektywy pro bono, dobra na lodę, zaczynają myśleć o sobie, oni mają już dosyć. Społeczeństwo po XVII wieku ma dosyć wojen, ma dosyć tych tragedii, która się dzieje u niego. Oczywiście niby wychodzi z tego zwycięska, ale wychodzi tak osłabiona, że oni są z tego w pełni świadomi i nie mogą tego znieść. I dlatego XVIII wiek to czas upadku, to czas przyjmowania pieniędzy od obcych królów, to czas ciągłych niemożności dogadania się. W XVIII wieku większość sejmów jest zrywana. I tu a propos zrywania sejmu, bardzo ważna informacja, liberum veto. Proszę państwa, jak ja słyszę podczas obchodów trzeciomajowych, że konstytucja zniosła liberum veto i wprowadziła ten demokratyczny, to było takie genialne, bo to liberum veto było takie złe, to też mi się nóż otwiera w kieszeni. Jakie złe? XV, XVI i XVII wiek liberum veto funkcjonowało i sejmy nie były zrywane do Jana Kazimierza. Co się stało w tym XVII wieku, że przestali się dogadywać? Na czym polegało liberum veto? Jednostka miała prawo powiedzieć, że się nie zgadza w jakiejś kwestii. I wszyscy musieli się dogadać. Dogadać. W XVI wieku oni się dogadawali. Szlachcic z Wielkopolski mógł powiedzieć, nie zgadzam się na podatki na wojnę pod Kijowem. I co? Rozjeżdżali się do domów? Nie, siedzieli tak długo, aż się dogadali. Jakie to mają być podatki? Jakie to ma być obciążenie? Co za to ta szlachta wielkopolska dostanie za to, że wspiera wojnę, która w zasadzie nie jest ich wojną? Oni wiedzieli, że to jest ich wojna, że to jest ten właśnie poczucie jedności państwa, ale też nie mogli się dać, no brzydko mówiąc, wykorzystywać. Dawali radę się dogadać. Mój ulubiony król, Władysław IV Waza. Wiedzą państwo, co on robił? Jak szlachta mówiła, że się nie może dogadać, siedział. W majestacie króla, w czasie Sejmu, szlachta nie mogła siedzieć. Stała. Ile można stać? Godzinę, dwie, sześć, dziesięć, dwanaście? Władysław IV raz siedział 48 godzin. Oczywiście, po drodze miał taki pokoik, mógł iść zrobić siku. Przynosili mu jedzenie, on mógł zjeść, szlachta nie mogła. Senatorowie też nie mogli, chociaż siedzieli. I czekał, aż się dogadają. Liberum veto, liberum veto, liberum veto, liberum veto. Dobra, w końcu się dogadajmy. Jezu, 48 godzin już tu siedzimy. Dobra, zgadzamy się. I Sejm się rozjeżdżał. Z ustalonymi podatkami, z ustalonym prawem, z ustalonym porządkiem, który ma w państwie obowiązywać. Co się stało, że to się zostało zniszczone? Jan Kazimierz się stał, proszę państwa. Król, który nie rozumiał Polski. No, był Szwedem, nie rozumiał. Władysław IV też był Szwedem, ale rozumiał Polskę. Wiedział, o co chodzi w Polsce. Ojciec go tego nauczył, nie wiem. Jan Kazimierz nie wiedział. Jan Kazimierz w pewnym momencie, gdy obrady Sejmu szły nie po jego myśli, bo to często szły nie po jego myśli, król był często tym, który przegrywał w Sejmie. Szlachta coś ustalała i król musiał to przyjąć, tak? Też szedł na kompromis. Wiele razy królowie wyjeżdżali wkurzeni. Ale Jan Kazimierz, proszę państwa, przekupił polskiego, kaliskiego szlachcica, który krzyknął liberum veto i powiedział, dobra, nie możecie się dogadać, jedziemy do domu. Sejm zerwany. Pierwszy Sejm zerwany. No i szlachta powiedziała, no jak tak można, no dobra, to można, jedziemy do domu. Potem kolejne sejmy, znowu ktoś krzyknął, dobra, nie możecie się dogadać, jedziemy do domu. W XVIII wieku 70% sejmów jest zrywanych. Nic, do niczego nie dochodzą. Gdyby władcy byli tacy jak Władysław IV Waza, nie byłoby tego problemu. Nie byłoby tego problemu. Tylko trzeba było chcieć. Proszę państwa, gdybyśmy mieli później więcej takich władców jak Sobieski, gdyby jego syn miał chociaż połowę jego charakteru, zostałby pewnie wybrany kolejnym władcą Polski. Nie został. Ponieważ był kiepskim, słabym chłopczykiem, który po śmierci swojego ojca robił wszystko, żeby zagarnąć cały majątek i ograbił prawie jego pałac i wszyscy o tym wiedzieli. Po prostu skandal na całą Rzeczpospolitą, nie został wybrany królem. Gdyby było więcej takich ludzi twardych, królów, którzy wiedzieli, o co chodzi w Rzeczpospolitej, bo Jan III Sobieski wiedział, nie do końca pewne rzeczy rozumiał, na przykład nie potrafił zrozumieć, dlaczego szlachta go aż tak bardzo nie słucha, jak słuchała wtedy, kiedy był hetmanem, ale on jak był hetmanem, to z króla się śmiał, więc co się dziwić, że dając taki przykład wcześniej, nie spotykał się zbyt dużą popularnością wśród szlachty. Natomiast gdyby więcej było takich królów, państwo by może nie upadło, zostałoby reformowane, ponieważ myśl reformatorska w tym państwie zawsze była. Zawsze byli tacy, którzy chcieli coś zmieniać na plus. Ale byli też tacy, którzy chcieli zostawać tak jak było. Bo tak jak było, to jest najlepiej. To jest nasza mentalność do dzisiaj. Tak jak było, żeby tylko przychodzi nowy szef pracy, o Jezu, by nic nie zmienił. Prawda? Nie, żeby zrobił lepiej, albo nie wiem, gorzej. Żeby nic nie zmienił. Wszystko jest dobrze. Najgorsze są zmiany. I szlachta nie chciała tych zmian. Ale gdyby Jan Kazimierz i późniejsi królowie nie doprowadzili do wypaczenia tego systemu, to do tych zmian, ze słowem honoru uważam, by doszło. I Polska by zupełnie inaczej wyglądała w XVIII wieku. Niestety Polska w XVIII wieku przegrywa. Przegrywa i zostaje pokonana przez głównie carycę Katarzynę, ale także przez króla Pruskiego, bo Austriacy to tak brali w tym rozbiorze, uważam, udział przez przypadek. Proszę państwa, kończymy powoli. Chciałbym, żeby państwo jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Sarmatyz to też pewien sposób codziennego życia. To dwór, to księga w dworze. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale każdy sarmata, każdy szlachcic miał taką księgę domową, która zaczynała się od modlitwy, a potem tam były przemyślenia na przykład na temat tego, jak prowadzić folwark, jak się bić, rady, które przekazywaliśmy swoim dzieciom, pewne przemyślenia polityczne. Potem to od ojca dostawał syn, który pisał to dalej i ten syn dawał swojemu synowi, który to pisał dalej. To jest niesamowite świadectwo pokoleń. Można to czytać, to jest też literatura na wysokim poziomie, bo szlachcic był człowiekiem wykształconym. Oczywiście była szlachta gołota, która nie miała pieniędzy, oprócz rodowodu nie miała niczego, najwięcej tej szlachty na Mazowszu. Dlatego też tam przerzucono później wszystkie sejmy, ponieważ tą szlachtę najłatwiej było kupić, a łatwo jej było też dojechać do miejsca, gdzie sejm się spotykał. Natomiast szlachcic był w XVI wieku, to był człowiek wykształcony. To był człowiek, który jak wyjeżdżał do Europy, nie miał żadnych kompleksów. Żadnych kompleksów. Był bogaty, miał wolność. Mógł śmiać się z króla, gdzie inni w ogóle bali się myśleć o tym, że majestat królewski można obrazić. Tak wyglądał szlachcic. Szlachcic to też człowiek, który nie bał się Boga, bo uważał, że Pan Bóg wybrał go specjalnie, dał mu pewną misję. Wespazjan Kochowski, o którym tu już powiedziałem, pisał takie psalmy. To były, no jego taka twórczość, tych psalmów jest 40, w którym pokazuje nie Izrael jako naród wybrany, tylko Polaków jako naród wybrany. Jako ten, który jest doświadczany przez Boga, gdy grzeszy. Ale jako też ten, któremu Bóg błogosławi. Proszę Państwa, on nie bał się życia. Jest taki fenomen polskiej sztuki sarmackiej, to są portrety trumienne. Nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieli taki portret, trójwymiarowa głowa na dwuwymiarowym tle. Bardzo, bardzo realistyczne portrety. Jak ktoś miał złamany nos, to tam miał nos złamany. Jak pani była brzydka, to była brzydka. Jak facet widać, że był rembajłem i niejednemu nos złamał, a mu też przynajmniej kilka razy albo oko wybili, to też to tak wyglądało. Jak ktoś był stary, to na tym obrazie był stary. Bez kompleksów, bez żadnego upiększania się, tak? Udawania, że jest się kimś innym. I taki portret kładzony był na trumnie, gdy szlachcic był chowany, były takie specjalne konstrukcje budowane, takie baldachimy wielkie nad jego trumną. Wjeżdżał rycerz do kościoła, spadał z konia, to był taki symbol. Ogólnie rzecz biorąc, pogrzeby szlacheckie były takie, że szlachta przyjezdna twierdziła, że takie pogrzeby byle szlachcic ma w Polsce, co królowie we Francji. No musiało wyglądać naprawdę pięknie. Bez kompleksów. Gotowy jestem na to, co Bóg mi da. Bóg mi daje śmierć. Tak wyglądam. Idę na śmierć. Co się bać? Proszę Państwa, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej takiej rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię wiary. Oprócz tego, że Sarmata był oczywiście katolikiem, byli też tacy, którzy byli protestantami, ale oni przechodzili na katolicy. Zresztą widać w czasach reformacji to, że część rodów szlacheckich z katolicyzmu przechodzi na przykład kalwinizm po to tylko, żeby w następnym pokoleniu wrócić do katolicyzmu. Taki był po prostu trend. Ci ludzie nie mieli lęku przed śmiercią. To jest niesamowite. To jest coś, czego nam dzisiaj strasznie brakuje. My się tak boimy śmierci w każdym wydaniu. A oni się nie bali śmierci. Oni wierzyli w życie wieczne, ale też wierzyli, że Bóg jest z nimi. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Proszę zwrócić uwagę, ile trzeba mieć odwagi, żeby szarżować wraz z swoimi towarzyszami husarzami 9 razy na linii wroga. No przecież tak wyglądała bitwa pod Kirchholmem. Było ich tak mało, że jak szarżowali raz, wbili się, pokonali, musieli się cofnąć i szarżowali drugi raz, a potem szarżowali trzeci raz, a potem szarżowali czwarty raz i do 9. Proszę Państwa, każda taka szarża to można wylecieć z konia, jak się wyleci z konia w takim galopie, to po ptokach. 5-metrowa lanca w ręku, tak specjalnie mocowana, dzięki czemu nie spadała, to nie było obciążenie, środek ciężkości był w zasadzie pod ręką husarza. No nic coś niesamowitego. Ile trzeba mieć wiary, żeby się nie bać. To jest rzecz, o której ja często myślę i zastanawiam się, co oni wtedy czuli, gdy rano szli na mszę. Każda bitwa zaczynała się poranną mszą. Szli na mszę wysłuchać mszy. Można sobie pojechać do Częstochowy, tam jest między innymi takie muzeum tej Polskiej Siły Zbrojnej. Jest piękny taki obrazek Maryi. To był taki obrazek, który hetmani nosili do wojny. Tak? Modlili się przed wyruszeniem do boju. Ile trzeba mieć wiary? Szlachta wierzyła w Boga. I oczywiście była pyszna. I za tą pychę zapłaciła najgorszą cenę, straciła tą swoją złotą wolność. Ale czy my nie jesteśmy pyszni? Proszę Państwa, na samym końcu chciałbym powiedzieć ostatnią rzecz. Uważam, że powrót do idei sarmackiej, do tego, żebyśmy myśleli jak Sarmaci, nie jest zły. Wręcz przeciwnie. Chciałbym, żeby Państwo pomyśleli sobie o Sarmatach 15, 16, 17 wiek. O tej odpowiedzialności za państwo. O tej odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. O to przeświadczenie, że Bóg jest z nami, więc nie musimy się bać. Często tak mówią o protestantach, że protestanci osiągnęli na przykład osiągają sukcesy gospodarcze dzisiaj, bo się nie boją, bo wiedzą, że Bóg jest z nimi, więc jak zbankrutują, no to znaczy, że Pan Bóg tak chciał. A jeżeli idą do góry, to znaczy, że Pan Bóg tak chciał, więc idą 100% i nie kombinują, nie myślą. To nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest protestantem, czy katolikiem, tylko czy jest wierzący. Czy jest wierzący? Sarmaci byli wierzący. Oni wierzyli, że Pan nad nimi czuwa. I wiele razy się na tym pewnie przejechali, bo myśleli, że tak powiem, zbyt pysznie, nielogicznie. Pan Bóg też nam daje przecież rozum, żebyśmy umieli pewne rzeczy poskładać i nie galopowali tak na słońce z szabelką. Ale była ta wiara, była ta odpowiedzialność, była ta kultura, która mówiła o tym, że na przykład kobieta jest mi równa, jest szlachcianką. Trzeba ją całować po rękach, przepuszczać w drzwiach, a nie jest moją własnością. To Polacy byli tymi, którzy w ten sposób myśleli w Europie. Jan Paweł II powiedział, że mamy misję w Europie. Mamy wejść do Unii Europejskiej, bo mamy misję zewangelizować Europę. Dzisiaj się mówi, że Jan Paweł II powiedział, że mamy być w Unii Europejskiej. Kropka. Uwielbiam takie cytaty. Wyrwane z kontekstu. To tak robią ludzie od propagandy. Możemy ewangelizować. Możemy ewangelizować właśnie Janem Pawłem II, możemy ewangelizować dzisiejszą naszą wiarę, ale nie musimy się bać swojej historii. Znaleźć w naszych korzeniach źródło naszej dumy, przeświadczenia, że rzeczywiście, tak jak w tej pieści na początku pana Jacka Kowalskiego, która jest inspirowana Wespazjanem właśnie Kochowskim, byś pamiętał, kim jesteś między narodami, że masz swoją rolę. To nie jest jakiś nacjonalizm. To jest czysta nauka Jana Pawła II. Kim jesteś między narodami? Sarmatą. Sarmatyzm to polskość. Mickiewicz, prawda? Pan Tadeusz. Gdzie on wraca? Pierwsza scena. Do dworu. Do tego mitycznego dworu, gdzie wszystko jest bezpieczne. Prawda? I oczywiście są tam też przywary, tak? Ja z synowcem na czele, jakoś to będzie, mówi sędzia w pewnym momencie. Jakoś to będzie. Nie chodzi o to, żeby było jakoś, tylko żeby to przemyśleć. Proszę Państwa, niestety polityka nam tutaj jak zwykle wszystko psuje. Kończąc, chciałem powiedzieć o ostatnim zwycięstwie sarmatyzmu polskiego. I wielu z Państwa może się na mnie teraz zdenerwować. Ostatnie zwycięstwo sarmatyzmu polskiego to zwycięstwo w wojnie Rosja-Gruzja. Świętej pamięci Lech Kaczyński, wierzący w to, że Polska ma pewną misję, dlatego go cenię jako prezydenta, miał takie przeświadczenie odbudowy tego sojuszu z państwami słowiańskimi, bałtyckimi, o którym mówi się koncepcja jagiellońska. Gdy doszła do władzy Platforma Obywatelska, wyśmiała ten projekt. Uznała go za jakiś taki bardzo, no nie wiem, nierealny, pyszny wręcz. Że nam się wydaje, że będziemy jakimś liderem w Europie Środkowej, a powinniśmy znać swoje miejsce. Tymczasem Lech Kaczyński zdzwonił prezydenta Łotwy, Estonii, Litwy, Czech, Słowacji. Siedli w samolot, polecieli do Tbilisi, stanęli na placu i powiedzieli, że się nie ruszą. W tym momencie pani Angela Merkel zadzwoniła do pana Putina i powiedziała, że w stolicy niepodległej Gruzji jest tylu i tylu prezydentów krajów Unii Europejskiej i czołgi mają stanąć. Koniec. I stanęły. Wojna się skończyła. Wprawdzie czołgi do dzisiaj stoją 120 km od Tbilisi, to jest jeden dzień drogi, tak? Ale Tbilisi jest gruzińskie, a nie rosyjskie. I gdy mówię to, mam takie przeświadczenie, że o tym wiedzą wszyscy Europejczycy. W Europie Zachodniej, we Francji na przykład wydawane są książki historyczne już w tym momencie, analizujące tą wojnę, twierdzące, że tą wojnę z wygraną przez Rosję, bo przecież Rosja zagarnęła dużą część terytorium Gruzji, Rosja nie wygrała totalnie tylko dlatego, że w Tbilisi pojawili się ci prezydenci. To było decydujące o tym, że Gruzja jest jeszcze niepodległa. U nas się o tym nie mówi. U nas wyśmiewa się koncepcję jagiellońską, u nas wyśmiewa się świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i każe nam się żyć jak w czasach saskich. Jedz, pij i popuszczaj pasa. Nie myśl o rzeczach odpowiedzialnych. Dziwne, bo jakoś wojny nie mieliśmy od 1945 roku. Było tu tragicznie. Mieliśmy wojnę domową. I to z tej wojny nie możemy się wyhałastać do dzisiaj. Ale miejmy świadomość tego, kim jesteśmy. I nie wstydźmy się tego. Słyszymy się za miesiąc. Do usłyszenia.